Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Państwa i moim gościem jest komendant główny ochotniczych chówców pracy Jerzy Budzyn. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu i dzień dobry słuchaczom najlepszego radia w Wielkopolsce.
OHP zatrudnia i kształci młodych ludzi, często z trudnych rodzin. Pan od początku roku jest komendantem głównym. Jakby pan podsumował ten czas?
To był taki czas, kiedy ja poznawałem specyfikę OHP, bo kiedyś z OHP współpracowałem bardzo dużo, potem miałem taką przerwę, musiałem to wszystko sobie odświeżyć, dlatego że OHP jest dzisiaj zupełnie nową organizacją. Jest od tego OHP, które pamiętam z końcówki poprzedniego wieku, różni się w sposób zasadniczy. No, dzisiaj jest naprawdę bardzo ochotnicze. I nie da się nikogo skierować do OHP. Do OHP trafiają tylko ci, którzy chcą do tego OHP trafić, bo inaczej się nie da, bo trzeba się podpisać po prostu. To po pierwsze. Po drugie, dzisiaj OHP kształci w 60 zawodach. Proszę sobie wyobrazić ogrom pracy, jaką trzeba włożyć, żeby uczyć 60 zawodów. Nie mówię, że we wszystkich ośrodkach, ale w całym kraju. 3,5 tysiąca pracowników, 30 tysięcy młodych ludzi. To proszę mi wierzyć, że to jest ogromne. Ogromne. Mamy w naszej flocie samochodowej mamy 200 samochodów, z czego 100 jest potrzebnych do tego, żeby tych młodych ludzi wozić do szkół, bo dzisiaj jest taki obowiązek, że trzeba dowozić do szkoły. Więc to się wszystko, 81 nieruchomości będących w naszym trwałym zarządzie, 4 tysiące młodych ludzi mieszkających w naszych internatach i te 4 tysiące trzeba wyżywić. Więc Pracy w OHP jest całe mnóstwo.
To jest stan, który pan zastał. A co będzie się zmieniać? Jaki pan ma pomysł na OHP?
No przede wszystkim moim pomysłem jest to, żeby zawody, których nauczamy w OHP, unowocześniać. Czyli na przykład nasi elektrycy teraz jak będą kształceni, ponieważ również ci nasi elektrycy będą na pewno pracowali przy sieciach energetycznych, które są w Polsce, w ostatniej klasie, w ostatnim semestrze nauki będziemy ich szkolić jako operatorów dronów. Po to, żeby w przypadku awarii mogli uruchomić takiego drona i sprawdzić, gdzie ta sieć jest przerwana.
To jest praca przyszłości, to fakt.
Co będzie dalej? No, nasi elektrycy, tych, których uczymy, będą też tacy, których będziemy uczyli spawać światłowody, bo dzisiaj jest na to zapotrzebowanie, bo tych sieci światłowodowych się układa bardzo wiele, no i ktoś to musi robić. Następna rzecz. Będziemy uczyć od nowego roku szkolnego, będziemy uczyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Wchodzi teraz ta ustawa o asystenturze osób niepełnosprawnych. Nasza młodzież przez to, że całe życie ma pod górkę, jest niezwykle empatyczna. W związku z tym wydaje mi się, że nauczenie ich, jak tą asystenturę tej osoby niepełnosprawnej sprawować, znajdzie duże zainteresowanie. Następna rzecz. No to jest takie moje marzenie. Chciałbym, żeby chociaż jedna taka klasa powstała w Polsce, gdzie moglibyśmy wykształcić opiekunów dorosłych dzieci niepełnosprawnych. Wśród moich znajomych są takie dwie rodziny, które takie dzieci mają i ich marzeniem, to już są dorosłe osoby, bo to są dzieci, które mają dzisiaj na przykład po 40 lat. I właśnie ci rodzice mi powiedzieli, że ich marzeniem jest, żeby oni raz w życiu mogli, ten mąż, ten tata z tą mamą, mogli pojechać na tydzień sami.
A takie osoby po przejściach, bo mówi pan, że to jest młodzież z trudnych środowisk, to są dobre osoby do pracy takiego opiekuna przy niepełnosprawnym? Pan mówi, że
Panie
są empatyczne.
Może pan nie uwierzy, ale nasze dziewczyny, które uczą się być fryzjerkami, jako wolontariuszki chodzą do domu seniora i tam czeszą starsze panie.
Może opiekunowie je namówili?
Wątpię, bo w sensie mówi pan o rodzinach tych starszych pań?
Rodziny albo wychowawcy z OHP.
No to jeżeli, panie redaktorze, ludzie młodzi bardzo niechętnie przebywają w środowisku ludzi starszych. Ludzie starsi, szczególnie w takich domach, to, co powiem, jest może trochę brutalne, ale no nie zawsze ładnie pachną. A te dziewczyny tam jadą, tak? Jadą, myją głowy, czeszą te włosy, upiększają te panie, robią im również makijaż. Nie musiałyby tego robić. Nasze dzieciaki są wolontariuszami praktycznie we wszystkich schroniskach, gdzie się opiekuje zwierzętami.
Pytanie o pieczę zastępczą. Wiem, że pan też chciałby, żeby OHP systemowo gdzieś uzupełniało te braki, a mówi się o bardzo poważnym kryzysie. Wiele dzieci w ogóle nie ma takiego miejsca. Co mogłoby zrobić OHP?
No, OHP mogłoby się zająć dziećmi z pieczy zastępczej od 15 roku życia. Czyli w wieku 15 lat ten młody człowiek z pieczy zastępczej mógłby trafiać do naszych internatów.
A ta piecza wtedy może przyjąć na przykład młodsze
następne
dzieci,
dziecko.
Tak?
Następne dziecko, no bo jeżeli jest taka rodzina zastępcza, ma 9 dzieci i jeden z tej rodziny jak gdyby no przeniesie się do internatu ochapowskiego, no to jeżeli ta rodzina w dalszym ciągu chce, no to może kolejne dziecko do tej rodziny zastępczej przyjąć. Ten młody człowiek u nas po pierwsze miałby okazję do nauczenia się zawodu, bo my prowadzimy szkoły branżowe. Znaczy nauczamy w szkołach branżowych, nie prowadzimy żadnych szkół, ale nauczamy w szkołach branżowych i nasi uczestnicy, a wszyscy w OHP mówimy nasze dzieciaki, dlatego ja się nieraz zastanawiam, jak mam to powiedzieć, ale wszyscy tak mówimy o tych naszych uczestnikach. Te nasze dzieciaki, każdy z nich uczy się jakiegoś zawodu, więc ten młody człowiek też się nauczy zawodu. Jak się nauczy tego zawodu i skończy 18 lat, gdzie już go nie będzie już obowiązku szkolnego dla niego, no to może oczywiście się zatrudnić. Będzie pracował, będzie zarabiał pieniądze. Może również, na przykład, bo to dotyczy wszystkich naszych uczestników, może również zaciągnąć się do wojska, bo my z wojskiem współpracujemy.
Też droga kariery.
No, droga kariery jest idealna. Nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze, ale taki młody żołnierz w czasie tego pierwszego roku tej swojej służby kontraktowej zarabia 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Więc nawet ci nasi młodzi chłopcy, którzy są elektrykami, hydraulikami, murarzami, tynkarzami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, na pewno w pierwszym roku swojej pracy zawodowej gdzieś tam u prywatnego przedsiębiorcy nie dostaną takich pieniędzy.
Do tego potrzebna jest jakaś zmiana przepisów. To można usystematyzować taką pieczę zastępczą w ramach OHP?
Nie, no oczywiście, że to się nie obejdzie bez przepisów. To się nie obejdzie bez przepisów, bo my się gdzieś w którymś momencie musimy z tą pieczą zastępczą zetknąć, tak? Ci opiekunowie muszą się dowiedzieć o tym, że jest takie OHP. Oni bez wątpienia, bo mają wielkie serca, będą chcieli wiedzieć, w jakich warunkach ci ich wychowankowie będą przebywać, jak daleko będą od tego domu, czy na weekendy będą przyjeżdżać z powrotem. No to się nie da inaczej zrobić.
Pan już rozmawia z ministrami, jak to zrobić?
Rozmawiam i w Ministerstwie Edukacji, rozmawiam w ministerstwie, któremu OHP podlega, czyli w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Spraw Socjalnych. Rozmawiam również z panem wicewojewodą zielonogórskim, to się teraz nazywa to województwo
Lubuskie,
tak, czyli z wicewojewodą lubuskim, z panem wicewojewodą Nestorowiczem, który jest niezwykle zaangażowany. W ogóle tak jakby cel jego życia było, żeby tą pieczę zastępczą w Polsce jakoś usystematyzować i połączyć z OHP. Jest niezwykle oddany temu pomysłowi, więc myślę, że kolejny raz Lewica będzie mogła coś niezwykle pozytywnego dla polskich rodzin i dla polskich dzieci zrobić.
Myśląc o przyszłości, dobrze rozliczyć się z przeszłością. W zeszłym roku w internacie OHP w Niechanowie, to jest Wielkopolska, 17-latek zgwałcił 13-latka, którego właściwie w ogóle nie powinno tam być, bo on był za młody. Takie są ustalenia prokuratury. Na miejscu miał być tylko jeden opiekun podczas wieczornego dyżuru. Co zrobić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? Jak odbudować twarz? Bo myślę, że takie sprawy zapadają w pamięć.
Panie redaktorze, o tej sprawie nie wiem za dużo, dlatego że jak pan sam powiedział, ten rok to jest rok, kiedy ja jestem tym komendantem. Oczywiście, że słyszałem o tej sytuacji. trudno mi jest dyskutować na temat niedociągnięć, które były. No bo bez wątpienia były. No bo jeżeli był tylko jeden opiekun, no to nie był w stanie sprawować nadzoru nad dwoma kondygnacjami z młodzieżą.
Ale to pana odpowiedzialność teraz, żeby było lepiej.
A jest. Dlatego, że teraz w OHP nie może być innej sytuacji na dyżurze jak dwóch opiekunów. Więc nawet gdyby się jednemu coś stało... No, musiałby pójść do toalety, głowa by go rozbolała, wszystko jedno, no to jest drugi, tak? Więc ja chciałem powiedzieć, bo to pana opowieść jest prawdziwa, to nie ulega wątpliwości, ta sytuacja miała miejsce. Natomiast ta sytuacja miała miejsce jeden jedyny raz w 66 latach działalności OHP. No zdarzyło się, to prawda, ale zdarzyło się raz na 3 miliony dzieciaków, które przez to OHP przeszło. Więc to nie jest coś, co można próbować przypisać do OHP. Po prostu no, młodzi ludzie nieraz mają idiotyczne pomysły. No przecież przestępstwa się zdarzają wszędzie. W każdym mieście, na każdej ulicy zdarzają się rzeczy nieoczekiwane i również tam się trafiają młodzi ludzie.
Ten ośrodek, trzeba powiedzieć, trochę jest nieszczęśliwy. Już nawiązuje do tego, co w tym roku. Dosyć nagłe zawieszenie działalności z powodu konieczności prowadzenia remontu. Kiedy ośrodek w Niechanowie może znowu wrócić?
Znaczy, po pierwsze, nic tam się nie wydarzyło nagle. Został wydany przez panią konserwator nakaz remontu tego dachu, no i w związku z tym musimy go wyremontować.
Tak, bo... mówili naszemu reporterowi rodzice, że dowiedzieli się bardzo krótko przed rozpoczęciem roku.
Ale przecież wszystkie dzieciaki zostały przeniesione do innych ośrodków. To nie jest tak, że te dzieci z ośrodka w Niechanowie nagle zostały przed tym ośrodkiem. Wszystkie mają miejsca w innych ośrodkach. Z tego, co jest mi wiadome, tylko jedno dziecko nie chciało się przenieść do tego innego ośrodka, ale przypominam, że te dzieciaki, które były w naszym ośrodku w Niechanowie, nie są z Niechanowa. Bo u nas jest taki przepis, że nie można być w internacie, jeżeli się jest z tej miejscowości. Jeżeli się jest z tej miejscowości, to się mieszka w domu rodzinnym i chodzi się do szkoły branżowej w tej miejscowości, a nie mieszka się w internacie.
W każdym razie ten budynek na pewno się przyda, bo pan mówi, że potrzeba jak najwięcej miejsc w internatach.
Ale jest wielka potrzeba. My mamy blisko 4000 miejsc w internatach. Panie redaktorze, gdybyśmy mieli tych miejsc 6000, to też byśmy zapełnili te internaty. My oceniamy, że... mając 30 tysięcy uczestników, realizujemy jakieś 30% zapotrzebowania na tą naszą usługę w stosunku do tych dzieci. Więc tych dzieciaków, którymi powinniśmy się zająć, jest dużo więcej i w związku z tym na pewno potrzebujemy więcej miejsc w internatach. Na pewno jest nam potrzebna lepsza współpraca z edukacją w kwestii szkół branżowych, bo to jest taki wielki dylemat również OHP i on średniorocznie dotyka 400 naszych uczestników, że gdzieś wójt, burmistrz likwiduje szkołę branżową, bo ona mu się ekonomicznie nie zamyka, bo na przykład ma tych uczniów 15-20, i subwencja nie wystarcza mu na utrzymanie ani tych nauczycieli, ani tej szkoły.
To jest problem demografii, ale wróćmy pod Gniezno, bo powoli nam się kończy rozmowa. Co dalej? Chodzi o ośrodek w Niechanowie.
W tym roku, w grudniu, będzie wykonany projekt i wycena tego remontu dachu. Przypominam, że budynek jest zabytkowy, w związku z tym ten remont musi być uzgadniany z konserwatorem zabytków. To wszystko jest, te procedury bardzo długo trwają, więc u nas też potrwają. Natomiast myślę, że w okolicy wiosny będziemy już mieli pozwolenie na budowę i zakontraktujemy firmę, która będzie miała stosowne uprawnienia, żeby remont tego dachu mogła przeprowadzić. Myśmy zabezpieczyli 3 miliony złotych w budżecie OHP na ten remont. No, mam nadzieję, że gdyby się okazało, że trzeba więcej tych pieniędzy, to być może pani generalna konserwator zabytków, pani ministra Żelazowska, no, zechce się z nami podzielić tym obowiązkiem, bo OHP ma 7 takich obiektów zabytkowych i żaden z tych obiektów nie jest wspierany przez konserwatorów zabytków, żeby go utrzymać. Żaden.
Państwo, moim gościem był komendant OHP Jerzy Budzyn. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, panie redaktorze, i państwu za uwagę.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.